Hello, Shin Marcel. Witam Cię w podcaście Klubu Tajniki Ameryki.
Cześć Sylwia, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo mi miło, że nam nareszcie się udało, bo już parę razy planowaliśmy tą rozmowę. Ten podcast jest o czym rozmawiać. Będzie na pewno wyzwanie zmieścić się w 30-40 minutach, ale nie mamy wyjścia. Musimy się postarać. Najwyżej będziemy robić potem ponowne zajawki i ponowne rozmowy. Moim gościem jest Marcel Ślusarczyk. Marcel mieszka w Stanach, w północnej Karolinie. Jego kariera jest w fintechu. Pracuje, zawodowo zajmuje się IT w obszarach service delivery w branży bankowej, finansowej, a prywatnie jest fanem podróżowania po USA, fanem golfa i, co ciekawe, amerykańskiej polityki.
Tak, super. Zgadza się wszystko perfekcyjnie. Tak, to ja. Dzień dobry.
Tak, wykułam się na pamięć. Marcel mieszka w północnej Karolinie z swoją żoną, Martyną, którą to też osobiście poznaliśmy. W ogóle nasza jakby historia znajomości też jest bardzo ciekawa, o czym zaraz, ale dzisiaj w dzisiejszym podcaście porozmawiamy o waszej przeprawie, można powiedzieć, do Stanów, prawda? Przenieśliście się do Stanów w zeszłym roku. Porozmawiamy o waszych wrażeniach, porozmawiamy o przeżyciach z tym związanych, o przejściach. Jest to dosyć świeże doświadczenie, ale już prawie rok mija od tego wydarzenia, od przeprowadzki, więc naprawdę jest o czym rozmawiać. Marcel, może powiesz dwa słowa tutaj w naszym jeszcze wstępie o tym w ogóle, jakby jak to się stało, że się poznaliśmy?
Czy wydaje mi się, że bezpośrednio to poznaliśmy się przez klub. Pamiętam, że przede wszystkim jakby nasza bezpośrednia znajomość to był właśnie moment, kiedy ja słuchałem waszego podcastu i dowiedziałem się o tym, że startuje coś takiego jak klub Tajniki Ameryki i byłem jednym z pierwszych osób, która się zgłosiła do klubu i tak przez klub żeśmy się, że tak powiem, połączyli. I bardzo blisko było to terminu naszego wyjazdu, więc też mieliśmy o czym rozmawiać.
To prawda, to jest taki fajny obrót sprawy. My zresztą w ogóle przez nasz blog, podcast i klub teraz poznajemy super ludzi, super Polaków. Nasze najbliższe grono znajomych to są praktycznie osoby właśnie gdzieś tam trafiające nasz content i pewnie myślące podobnie jak my, no bo z nami zostają, więc to jest jakby świetny efekt uboczny, jeżeli mogę tak powiedzieć, naszego contentu. I Marcel rzeczywiście jest jednym z pierwszych członków w klubu. O klubie za chwilę taka krótka reklama, bo nie sposób o klubie nie mówić, ale może na początku dżingielek i za chwilę wracamy. Marcel, to może powiedz w kilku słowach, kiedy i jak przeprowadziliście się do Stanów, w ogóle jak to się wydarzyło? Jesteście tutaj przez firmę, przez pracodawcę. Wiem, że trudno jest o tym powiedzieć w kilku słowach, ale może daj nam taki kontekst w ogóle waszej historii.
Znaczy, nasza historia zaczęła się już dawno temu, tylko, że tak powiem, okoliczności związane z pandemią troszeczkę pokrzyżowały nam plany, bo my ten wyjazd zaczął się dość prozaicznie. Po prostu moja żona dostała propozycję z firmy, żeby przeprowadzić się do USA. My gdzieś od jakiegoś czasu żeśmy planowali i chcieliśmy się przeprowadzić do USA i rozważaliśmy różne warianty wizowe, warianty imigracyjne, z jakich możemy skorzystać i gdzieś mieliśmy z tyłu głowy, że też jednym z takich opcji będzie przeniesienie, transfer wewnątrz firmy i gdzieś, że tak powiem, no nie ukrywam, pomogliśmy szczęściu, natomiast to się zmaterializowało i przylecieliśmy do Stanów. Problem polegał tylko na tym, że mieliśmy przylecieć w 2020 roku, a przylecieliśmy w 2022.
Bo o matko, te dwa lata to przez COVID właśnie się tak opóźniało, myślisz?
Tak, tak. To jest, to znaczy bezpośrednio. My mieliśmy jakby rozmowy już wewnątrz firmy na temat przeniesienia i całego procesu rozpoczęte. I ja mówię, pamiętam taki moment, jak ja jeszcze, żeśmy sobie z żoną polecieli z Martyną na weekend, taki przedłużony weekend do Nowego Jorku. Ja wracałem wtedy, staliśmy na lotnisku we Frankfurcie. Ja patrzyłem na te wszystkie samoloty z Chin, co przylatują i tak dalej, i mówię, kurczę, żeby tylko się zaraz nie zaczęła jakaś pandemia albo jakaś epidemia i tak dalej. I to było dosłownie 2 tygodnie później, tak naprawdę zamknięto granice, zamknięto ambasady i ten nasz proces stanął w miejscu po prostu. I myśmy z miesiąca na miesiąc słuchali, że to od prawników imigracyjnych, że to już, że za chwilę, że za moment to wszystko się odblokuje i no trochę takie życie gdzieś na kartonach, co nie?
To musiało być bardzo męczące, nie? Bo człowiek nie może sobie nic zaplanować.
To było, tak, to było męczące pod takim względem, że no wiesz, z jednej strony pakujesz się i chcesz już, że tak powiem, całe życie spakować w walizkę i się wyprowadzić. Z drugiej strony no gdzieś ten czas płynie i trzeba normalnie funkcjonować. To się sprowadzało do takich, wiesz, prozaicznych dla nas decyzji. Nie wiem, zepsuł nam się jakiś tam sprzęt, telewizor i wtedy my się zastanawiamy, kurde, kupować nowy czy nie? No w sumie my za moment przecież wylatujemy, tak? Więc po co nam kupowanie kolejnych rzeczy i tak dalej? To raczej się trzeba pozbywać. No i no był to dla nas naprawdę ciężki czas. Był też gdzieś moment taki zawahania, czy nam to jest potrzebne po prostu, bo no jest to mocno, mocno nerwowa sytuacja, kiedy tak naprawdę nikt nie wiedział, czy ta pandemia potrwa rok, dwa, trzy, pięć i tak dalej.
Rzeczywiście przekichane, bo z jednej strony można powiedzieć, że fajnie, że macie pracodawcę, który wam to może załatwić i umożliwić, a z drugiej strony tak bycie na czyjejś łasce, jakby nie było, tak, to jest no trudne emocjonalnie, jakby trudne w inny sposób niż jak się, wiesz, gdzieś tam bierze sprawy zupełnie w swoje ręce. I poza tym, tutaj tak na marginesie, bo może o tym nie planowaliśmy rozmawiać, ale pewnie teraz po ostatnich meetupach i po informacjach w klubie można by rozważyć to, czy któryś z was się nie kwalifikuje na zieloną kartę po prostu ze względu na wasze własne zdolności, umiejętności, bo mało kto tak naprawdę wie, po pierwsze, jakie to są kryteria, a po drugie, że być może spełnia te kryteria, bo ma fajną karierę. A uściślając, właśnie jesteście na wizie L1, tak?
Tak, na wizie L, bo to jest L1 u mojej żony i L2 u mnie jako spouse.
U ciebie.
Co do wizy, tak pokrótce, to jest taka wdzięczna dość wiza, bo przede wszystkim jest to, że tak powiem, szybka wiza do wyjazdu do Stanów. To się łatwo załatwia z perspektywy dobrych pracodawców. W wielu przypadkach duże firmy mają takie coś, co się nazywa blanket petition, więc załatwianie tych wiz jest naprawdę szybkie. To są wizy, które właśnie dla takich osób jak ja, jak spouse, czy dla małżonków wszelkiego rodzaju, dają od razu prawo pracy, prawo pobytu. One też są dual intent, więc w którymś tam momencie pozwalają na to, żeby pracodawca sponsorował na zieloną kartę, więc jest to fajna wiza z tej perspektywy, natomiast jest to dalej wiza i to też trzeba o tym pamiętać.
To prawda, bo jak się przyjeżdża na takiej wizie sponsorowanej przez pracodawcę i to nie jest zielona karta, bo zieloną kartę też można mieć sponsorowaną przez pracodawcę, tutaj nawet uściśle, że sponsorowanie może kojarzyć się z tym, kto za to płaci, ale to nawet bardziej chodzi o wręcz takie zaproszenie, czy też poręczenie tego, kto o nas wnioskuje, no nie? Więc jeżeli to jest wiza, a nie zielona karta, no to jesteśmy niejako z tym pracodawcą związani. Nie?
To znaczy nawet nie niejako, no jesteśmy po prostu związani i już. No, my mamy o tyle taką komfortową sytuację, że pracodawca mojej żony to jest fajna firma i że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, jest okej, okay, tak? Znam ludzi, którzy wyjeżdżają, zmieniają pracę i przychodzą do firm, które nie są super miejscem do pracy, no ale dają możliwości emigracyjne. Tutaj z kolei no my mamy tak, że ta firma jest przynajmniej, że tak powiem, fajnym miejscem pracy, że tak powiem.
Przynajmniej spoko.
Przynajmniej spoko, tak. No,
no to, to świetnie. Dobrze, że wiesz, nie poddali się w tym, żeby jednak ten proces przeprowadzić mimo COVID-u w takim razie, bo na pewno i nie, wewnątrz firmy było to duże zatrzęsienie, no nie?
To było bardzo fajne ze strony właśnie pracodawcy mojej żony, że jakby ten case imigracyjny cały czas istniał i firma mimo tego, że była pandemia, mimo tego, że no dużo rzeczy się działo na świecie, zmieniały się modele pracy na zdalne i tak dalej, to jednak tutaj absolutnie muszę powiedzieć, że nas wspierali w tym wszystkim bardzo mocno i, że tak powiem, zapewnili nas w tym, że ten proces trwa i że jak tylko ambasady zostaną otworzone, jak tylko ambasady zostaną otwarte, to po prostu ruszymy i rzeczywiście ruszyliśmy bardzo szybko do tego stopnia, że żeśmy się my nawet tego nie spodziewali, że tak szybko to ruszy.
Aha, potem jak już zaczęło się, to już się potoczyło i się udało. I za chwilę chcę porozmawiać z tobą o tych emocjach wokół już jakby samej przeprowadzki, pakowania się, przylecenia do Stanów i tak dalej, ale muszę tutaj wtrącić mój mały blok reklamowy. Wcześniej to zazwyczaj było o e-booku, było o grupie Tajniki Ameryki na Facebooku, no a teraz, ponieważ mamy tak prężnie działający i tak dużo się dzieje w naszym klubie Tajniki Ameryki, to będę mówiła już pewnie za każdym razem po prostu o klubie, który właśnie skupia osoby, które są zdecydowane na przyjazd do Stanów, które chcą podjąć działania i które rozumieją, że jest mnóstwo niuansów z tym związanych i jakby nie było niestety albo niestety wydatków i dzięki takiemu członkostwu mogą dowiedzieć się, jak najlepiej może to zaplanować i jak najlepiej zaplanować swój budżet, gdzie te pieniądze wydać, gdzie o pomoc się zgłosić. I również jest to klub dla ludzi, którzy już mieszkają w Stanach i rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą naszego życia codziennego, czyli o kupowaniu auta, ubezpieczeniach zdrowotnych, o różnych hakach i sposobach, najlepszych metodach może nawet na znalezienie pracy, czy na wzrost kariery i tak dalej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, gorąco zapraszam na stronie tajnikiameryki.pl. Dowiecie się więcej o klubie, znajdziecie też e-booka Tajniki Ameryki, który cały czas jest, na który jest popyt, który cały czas jest aktualny, chciałabym powiedzieć. I Marcel, chyba wydaje mi się, że ty nawet e-booka kiedyś kupiłeś i jeszcze śledziłeś bloga Ja i On za moich czasów blogowych, tak?
Tak,
więc to jest takie fajne, gdy potem jak kogoś poznaję bliżej i wstecz gdzieś to odnajdujemy te wiadomości między nami i to, gdzie się nie znaliśmy, to jest takie spoko i cieszę się, że też dołączyłeś do klubu.
Ja też się cieszę.
A przejdźmy do emocji już bliżej tego wyjazdu do Stanów. W ogóle ten czas tego wyjazdu jest też dosyć wyjątkowy, bo był to luty 2022 i tak się złożyło, żeście już tutaj wylądowali, tak? Gdy potem w Europie po prostu zaczął się wielki przewrót, nie? Po naszej wschodniej granicy.
Dosłownie to było tak, że my wylądowaliśmy na lotnisku w Chicago, włączyliśmy telefony i dowiedzieliśmy się, co się stało po prostu w Europie, na Ukrainie i tak dalej. Więc jakby to też jest śmieszna taka historia, że nam de facto pierwszą osobą, którą o tym wspomniała, był pan celnik, pan ze Straży Granicznej, który był Polakiem i on tak daliśmy mu paszporty, bo to był nasz wjazd do USA i on nam właśnie powiedział, że coś takiego się zadziało, więc my byliśmy dosyć zaskoczeni. To też było to jakby...
Szokujące, no nie?
Tak, to było, wiesz co, dla nas to było szokujące, dla nas to było jeszcze, wiesz, my cali jesteśmy w tych wszystkich emocjach, dużo walizek, no wyprowadzamy się do innego kraju, tak? I teraz dowiadujemy się, że gdzieś tam za naszą granicą w Polsce rozpoczyna się wojna, więc od razu nie bardzo jesteśmy się w stanie skontaktować z kimś, nie bardzo jesteśmy w stanie w ogóle sprawdzić informacje, co to się dzieje. Wiemy tylko, wiesz, nagłówki tak naprawdę tego, co tam się odbywało, no ale tak, nasz przyjazd do USA jest przystępowany datą, w której rozpoczęła się przewrót, wojna na Ukrainie.
No właśnie, nie chcę się używać tego słowa, bo to jest tak straszne słowo, prawda? Ale no, trochę się nie da, bo taka jest smutna prawda i rzeczywiście ja śledziłam ten wasz przyjazd, to znaczy wasze przygotowania do tego i byłam z myślami z wami i jednocześnie jak się też dowiedziałam o tej wojnie, myślę sobie, Boże jedyny, jaki zbieg dat. Bo jednak no to była panika, to była też panika w Polsce przecież, więc to, żeście tak po prostu, że tak powiem, zrobili taki skok przez ocean w tym czasie, no to tutaj nie ma jakby oceniania, czy to wiesz, dobrze, niedobrze, czy fajnie, niefajnie, ale po prostu sama jakby symbolika tego wszystkiego, no to jest taka dosyć wymowna. I dobrze, więc wylądowaliście i co?
Pierwotnie wylądowaliśmy w Chicago i ja powiem tak, wszystkie emocje, które ja mogę nazwać tak łatwo, to było podekscytowanie połączone z ogromnym strachem. Mimo tego, że my byliśmy w USA wcześniej 7 razy na różnych wyjazdach takich bardziej turystycznych, to jest jedna z rzeczy, którą warto napomknąć i wy o tym mówicie i ja też staram się teraz o tym mówić. Wyjazd turystyczny jest czymś zupełnie innym niż jakakolwiek forma przeprowadzki do USA i myśmy to czuli już w momencie, kiedy przyjechaliśmy tam, kiedy przyjechaliśmy właśnie do Chicago, później mieliśmy szybką przesiadkę w samolot do Północnej Karoliny, do Raleigh. I tak naprawdę przyjechaliśmy chyba do hotelu około godziny 12 w nocy, a od samego rana zaczęło się, że tak powiem, ostra jazda, bo nie ma czasu na to, żeby się, że tak powiem, ekscytować tym miejscem i oglądać, tylko trzeba po prostu realizować pewien plan i doprowadzić do tego, żeby sobie to życie tutaj ułożyć. To są od tych prostych rzeczy, jak szybko trzeba znaleźć sobie gdzieś miejsce do mieszkania, mieć telefon, żeby móc zadzwonić i otworzyć konto w banku, tak, samochód i to wszystkie.
No bez samochodu w Stanach to się nie da, to jest...
No my pierwsze 2 tygodnie oczywiście mieliśmy wynajęty samochód, więc tym się przez chwilę nie martwiliśmy, natomiast no tak, no plus też oczywiście... No pewna wiedza, no nie? To jest tak, że jakby wiesz, że pewne rzeczy masz zrobić, tylko nie wszystkie rzeczy wiesz, jak zrobić. To świetnym przykładem jest ten temat odnośnie samochodu, tak? Kiedy my z wami pierwszy raz rozmawialiśmy i wiesz, mi i mojej Martynie najbardziej zależało, żeby zrobić taki sumienny research w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy do Stanów, żebyśmy byli najlepiej przygotowani jak się da, żeby nas dużo rzeczy nie zaskoczyło, bo staraliśmy się być bardzo pokorni w tym wszystkim. Że mimo tego, że byliśmy tu wiele razy, to chcieliśmy po prostu tak mądrze do tego podejść. No i...
Poza tym chyba jesteście ludźmi danych, nie?
Tak,
jakby
tak.
Właśnie takich twardych danych, żeby to zebrać,
analitycznie policzyć. Staramy się, tak. Czasami nudno, ale staramy się być tacy zapobiegliwi, więc widzisz, no prosty przykład, wchodzisz na stronę Chevroleta w USA, czy na stronę... nie wiem, tam Buicka czy innej firmy Jeepa i patrzysz na te piękne oferty, że APR 2.99 i ten samochód jest dostępny od zaraz dla ciebie i myślisz sobie tak, no w sumie przyjadę i kupię sobie ten samochód, w sumie liczę i wychodzi okej. No a później następuje to zderzenie z rzeczywistością i
szczególnie w Ameryce, no nie? Jak oni tak. Tutaj umieją w ten marketing i po prostu w te cyferki. Mhm.
Tak, więc wiesz, my gdzieś żeśmy sobie wszystko liczyli i potem spotkaliśmy się z tobą i z Kubą i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i dla nas to był ten pierwszy moment takiego dużego zaskoczenia, że to nie wszystko jest tak, jak tam jest napisane na tej stronie tego dealera, to nie wszystko jest tak, jak jest napisane w takim i takim kontrakcie i to jest, no to... To jest chyba coś takiego bardzo ważnego w kontekście przyjazdu do Stanów, bez względu na to, w jakiej formie imigracyjnej się wyjeżdża, czy na wizach, czy na green carcie, trzeba mieć, że tak powiem, jakiś pomysł na to, co tutaj się robi, bo czas ucieka szybko i pieniądze też uciekają szybko.
No właśnie, bo ten czas działa na niekorzyść i do tego właśnie płaci się bardzo za ten czas, prawda? Na początku te koszty są gigantyczne, one są bardzo pomnożone, dlatego że to są rzeczy czy też wydatki w takim tymczasowym rozumieniu i to kosztuje najwięcej w Stanach, no nie? Dopóki tutaj jakby nie udowodnisz swojego bytu i nie podpiszesz jakichś umów, no już na, nie wiem, na dłuższy okres, czy bardziej złożonych, to się też tyczy mieszkań, tak? Bo na początku, tak, jeżeli nie możesz tutaj za bardzo, nie masz historii i tak dalej, to musisz zabezpieczyć jakby ryzyko u właścicieli czy u menadżerów domów, mieszkań, kompleksów poprzez po prostu kilkukrotność miesięcznego czynszu i tak dalej. Tak samo z samochodami, jeżeli nie masz tej historii, no to a chcesz wziąć samochód na kredyt czy na leasing, co w sumie jest wskazane, jeżeli chodzi o twoją historię kredytową właśnie, to też za to bardzo słono płacisz na początku, no nie?
No właśnie, szczególnie w temacie mieszkań, wiesz co, ja ci powiem, że po czasie jakby to jest taka jedna z rad, którą jakbym mógł w takim krótkim oczywiście czasie przebywania tutaj dać komuś, to jest wykonać pewnego rodzaju ciężką i taką mozolną pracę przed przyjazdem tutaj, bo problemy właśnie są dokładnie takie, jak mówisz. Wynajęcie mieszkania na Airbnb to są trzykrotność tego, co płacisz za normalny rent, jak wynajmujesz mieszkanie. Wynajmowanie samochodu w aktualnych czasach to są kolejne kosmiczne pieniądze, które się płaci niepotrzebnie tak naprawdę, bo to jeżeli się zrobi dobry research i dobrze do wszystkiego przygotuje, to pewne rzeczy można zminimalizować. Ja powiem, że my mieliśmy fajny przykład tego, jak żeśmy podeszli do tematu domu. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie uniwersalne dla wszystkich, natomiast warto próbować, bo
próbowaliście już wynająć coś z Polski, nie?
My de facto wynajęliśmy dom z Polski, jakby mieliśmy, że tak powiem, kontakt do powiedzmy agentki nieruchomości, która, że tak powiem, w naszym imieniu może obejrzeć te domy i nagrać nam wideo i po prostu pokazać nam te domy. I oczywiście, jak to z agentami nieruchomości bywa, nasza agentka znała naszą sytuację, wiedziała, że my jesteśmy w Polsce.
A to była polska czy amerykańska agentka?
Amerykańska. Okay. Natomiast no to jest taka dygresja, funny story, jak my jej mówimy, że słuchaj, Paulina, no to fajnie, bardzo dziękujemy, ona oglądała nam te domy, wysłała nam tam kilka propozycji, no i my mówimy, dobra, znaleźliśmy dom, który jest nowy, nikt wcześniej nie mieszkał, jesteśmy zdecydowani, super, no i mówię, wynajmiemy ten dom. W pewnym momencie ona nam wysyła link, słuchajcie, to tutaj jest kwestionariusz online, wypełnijcie go. Pierwsze pole w kwestionariuszu online było, podajcie SSN. Mówię, Paulina, my nie mamy SSN, no jesteśmy jeszcze w Polsce. Ona, bez SSN-u nie wynajmie się domu. No to co byśmy to w ogóle oglądali? Natomiast...
A bo to już było gdzieś po miesiącu chyba współpracy z nią, nie? Jakby szukaniu. Tak.
Więc wiesz... No śmieszne to było, trochę byliśmy tacy zdołowani, ale też było zabawnie. Natomiast no w tym momencie ja też postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Kupiłem na Skype numer z okolicy tej mojej w północnej Karolinie. Zadzwoniłem do firmy, która wynajmuje to mieszkanie, ten dom nasz, i powiedziałem jej, jaka jest sytuacja. Powiedziałem, że słuchaj, no... przenosimy się wtedy i wtedy, mamy kontrakt, mogę ci wysłać takie i takie rzeczy, skany, wizy, mogę tam znaleźć kogoś, kto zapłaci ci depozyt i tak dalej. No i mówię, czy po prostu wam to pasuje, czy nie. No i pani tak po powiedzmy 15 minutach mówi, wiesz co, w sumie to mi to wystarczy, tak, dla nas jest to okej, okay. No i jedyne, co będziemy chcieli, to będziemy chcieli double deposit na ten dom w takiej sytuacji, bo... No bo mówię, no to jest dla nich jakieś tam zabezpieczenie. Ja mówię, świetnie, nie ma problemu, my się na to zgadzamy. Oczywiście tam się pojawił kolejny problem, jak możemy zapłacić za depozyt, bo oczywiście propozycja była taka, żebyśmy czek wysłali. Ja mówię, to będzie problem.
I znowu wracamy do punktu wyjścia, nie?
Tak, i znowu wracamy, dokładnie, wracamy do punktu wyjścia i wiesz, jakby ustalasz jedną rzecz, z taką osobą, cieszysz się, że ona ci poszła na rękę i pierwsza przeszkoda, jaka się pojawia, od razu jest problem i musisz jej powiedzieć, słuchaj, no jest problem, tak? I
no tak.
Gdzieś, gdzieś jest
i
to
się boisz, że oni się wycofają. A to czy to była właścicielka bezpośrednia tego domu, czy jakiś nie. zarządca?
Nie, to był rental management, taka kompania, więc...
Okej. No to z nimi się trudniej nawet rozmawia, mi się wydaje. Ja to zawsze próbowałam jakoś tak ubłagać, ugłaskać tych właścicieli bezpośrednio, jakby się dało, ale opinie na klubie są różne. Niektórym łatwiej było z zarządcami, niektórym z ludźmi. Ja to w Dolinie Krzemowej jeszcze musiałam robić, także to był w ogóle kosmos. Ale dlatego byłam ciekawa właśnie, jak to...
To znaczy, mi się wydaje, że tutaj w tej konkretnej sytuacji dużo, że tak powiem, dobrego sprawiło to, że my faktycznie podnieśliśmy telefon, poczekaliśmy na odpowiednią godzinę, tak, w Stanach, poczekaliśmy, aż to będzie tak, że tak powiem, popołudnie i zadzwoniliśmy i przedstawiliśmy się, opowiedzieliśmy całą historię w skrócie, ale bardzo konkretnie, powiedzieliśmy co, jak, co, gdzie, kiedy tak. I to myślę, że tutaj zadziałało i to są takie te drobne rzeczy, które gdzieś...
No ale zobacz, ktoś mógłby się załamać, bo jednak rozmawiasz z agentką, która zna ten rynek i to zresztą jest robota, którą ona powinna była w takim razie zrobić, prawda? No ile to potrzeba, żeby wymyśleć i to, że można z kimś porozmawiać. Po prostu to w Stanach, ta, jak to się mówi, te wąskie myślenie mnie ciągle zaskakuje, nie wiem czemu, ale też i przeraża, nie? Taka nieumiejętność myślenia out of the box, jakby zupełnie. Znaczy niektórzy umieją, ale właśnie to są ludzie, którzy tutaj doszli bardzo daleko najczęściej. I z nimi no, rzadziej mamy, może wiesz, styczność, no bo na co dzień mamy no jednak z, tak, wiesz, no, no, z ludźmi, którzy pomagają w codziennych usługach. I to jest kolejny przykład na to po prostu, co mnie jakby... Wiesz, dziwi i nie dziwi jednocześnie, ale frustruje po prostu, nie? Znaczy,
zdecydowanie się z tobą zgadzam, tym bardziej, że wiesz, w przypadku domów to, umówmy się, no Stany Zjednoczone to jest raczej kraj imigrantów, ludzie przyjeżdżają z różnych miejsc na świecie i mogą chcieć wynająć dom, nie jest to jakaś taka dość egzotyczna sytuacja, tak?
Tak. No to jest prawda, to jest fajna historia. No koniec końców żeście ten dom wynajęli, tak? I mieszkacie z nim, w nim teraz.
Tak, tak. Cały czas mieszkamy w tym domu, który właśnie żeśmy wynajęli. To no jest taka super rzecz, że wiesz, ja mówię, to są te ważne rzeczy na początku przy przeprowadzce, bo mega komfort psychiczny w momencie, kiedy lądujesz na lotnisku, kiedy wiesz, że masz hotel na tam tylko 2 tygodnie, bo mieliśmy tam, musieliśmy przyjechać wcześniej, a dom był tam od jakiejś tam konkretnej daty, więc musieliśmy mieć te 2 tygodnie na to, żeby media załatwić, tam śmieci, przepisać,
tak, prąd na siebie i tak dalej. To jest potrzebne.
Tak, o tym też trzeba wiedzieć, że no to, że ci ktoś wynajmie dom, to nie znaczy, że ty się do niego wprowadzisz, bo jeszcze są właśnie, trzeba podpisać
umowy.
Prąd, podpisać tak, bo bez tego nikt ci kluczy nie da do tego domu, więc... No to akurat tutaj szczególnie klub się przydaje do tego, żeby dzielić się taką wiedzą, bo to jest po prostu, to się wydają takie prozaiczne problemy, natomiast to są te prozaiczne problemy najczęściej kosztują nas najwięcej czasu i najwięcej pieniędzy.
To prawda, to prawda, to jest super tip, żeby szukać jeszcze z Polski tego, co się da. A powiedz, bo jestem ciekawa właśnie, jak szybko Martyna musiała pójść do pracy, ile mieliście tego czasu wolnego?
Nie chcę cię skłamać, ale to było między 3 a 4 dni.
Aha, bo już się bałam, że w godzinach mi się też
po
twojej minie. Tak.
To było bardzo...
To jest krótko, to jest szok.
Ja myślę, że tam był weekend, który z tego co pamiętam jakoś nam wskoczył, skorzystaliśmy i od początku miesiąca, od początku tygodnia Martyna już zaczynała pracę, więc to też było kolejne wyzwanie, bo wiesz, my siedzieliśmy w jakimś tam hotelu, natomiast ja gdzieś Martynę woziłem do biura. Później jechałem i załatwiałem różne sprawy właśnie takie związane z domem. Przynajmniej wiedziałem, co mam załatwiać. To też było dość istotne, że ja miałem jakiś tam plan na to właśnie, co mam zrobić, że mam umowę na dom podpisaną. Mogę jechać właśnie podpisać umowę tam z Duke Energy na prąd, że mogę podpisać umowę...
To prawda, no to jest gdzieś tam luksus nawet, nie?
Tak. Tak, tak. Ja powiem ci, że z perspektywy czasu zresztą też obserwuję różne osoby, które też przyjeżdżają jakby nie jedna, nie dwie, i też w czasie, kiedy my przyjeżdżaliśmy, też inne osoby gdzieś przyjeżdżały w różne części Stanów, to ja uważam, że tutaj w tej sytuacji na pewno mieliśmy trochę szczęścia, też trochę pracy, mówię, w to włożyliśmy, żeby gdzieś to się zadziało, natomiast to do nas mega mocno wróciło, jak już byliśmy na miejscu, mieliśmy dużo bardziej komfortową sytuację. I tak pokrótce właśnie uważam, że takimi małymi rzeczami można sobie dużo, że tak powiem, uprościć cały ten wczesny, ten pierwsze tygodnie, ten etap właśnie po przeprowadzce do USA.
Można, trzeba się przygotować na tyle, na ile się da, ale powiedz, co was zaskoczyło, bo na pewno was dużo zaskoczyło w tych pierwszych tygodniach. I jestem ciekawa, czy was, jak się czuliście, czy czuliście się, że zrobiliście super research i przygotowania i rzeczywiście jakby wam to się zwraca, czy czuliście się, że no dobra, zrobiliśmy ten research, ale on tak naprawdę ma się w 10% lepsze to niż nic, do tego tak naprawdę z czym się tutaj zmierzamy i zderzamy, jak tutaj się, wiesz, teraz mamy ogarnąć w tych pierwszych miesiącach.
Wow, to jest świetne pytanie. Powiem ci tak, rzeczywiście zrobiliśmy research i czuliśmy się dobrze przygotowani, natomiast nie powiem, że w 10%, myślę, że może trochę więcej, ale na pewno to nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wszystko. I było wiele rzeczy, które nas zaskoczyły. Dla mnie taka pierwsza rzecz, która pamiętam, że mnie mocno w tamtym czasie działała mi na nerwy, to była biurokracja też związana z załatwianiem pewnych rzeczy. Dla nas załatwienie social security było takim totalnym w ogóle rzeczą, z którą się zderzyli tutaj. I
to chyba muszę cię poprosić, żebyś nam bloga może napisał na Tajniki Ameryki, w ogóle o samym social security, o tym jak to szło, bo to jest bardzo ciekawy temat, ale powiedziałbyś, że biurokracja w Stanach w takim razie, bo wiesz, ja wyleciałam ze Stanów 10 lat temu, więc może mogło się dużo zmienić w Polsce. Jak byś porównał biurokrację w Stanach do biurokracji w Polsce w tym momencie?
Dwa urzędy w USA, które są gorsze niż w Polsce, to jest Social Security Administration i DMV. Cała reszta to jest bajka, to jest nie do porównania. Wszystko się załatwia super, bez problemu i tak jak już, wiesz, czy po czasie mam jakieś doświadczenia z służbą zdrowia chociażby, to jest super tip-top. W kwestiach, mówię, takich czysto formalnych.
A DMV, wyjaśnijmy, to jest, nie pamiętam od czego skrót.
Department of Motor Vehicle.
Motor Vehicle. My mamy taki odcinek w podcaście Polish English. Nie pamiętam numeru, trzeba sobie wyszukać, ale właśnie o tych słówkach, które wiemy, że Polonia uwielbia używać i łączyć i jakby spolszczać bardzo amerykańskich słówkach. No w każdym razie tak, to jest Urząd Komunikacji, prawda, można powiedzieć.
Tak, tak. Tak,
to w którym jest, się załatwia prawo jazdy, ale jednocześnie dowód osobisty, tak?
Zdaje egzamin właśnie też.
I jeżeli się przeprowadzamy ze stanu do stanu, to również nas serdecznie wita ten urząd?
Tak.
Od razu? No właśnie. Albo nie serdecznie. Tak jest, samochód się rejestruje i ubezpiecza. Nie ubezpiecza, przepraszam, rejestruje i opłaca. Tak. Już myślę o wydatkach od razu, tak.
Tak. No to dla nas to było duże zaskoczenie, jakby duża przeszkoda też, bo powiem ci, że właśnie a propos, my mieliśmy ten plan i mówiliśmy sobie, że wszyscy nam mówią, no temat social security to jest chwila, moment, dostaniecie karty, nie ma problemu. Jak dostaniecie karty social security, możecie zrobić prawo jazdy. No ja finalnie kartę social security dostałem po 4 miesiącach chyba i dopiero po tym czasie musiałem jeszcze znaleźć termin na prawo jazdy i gdzieś zdać to prawo jazdy, więc to gdzieś wpadło nam tutaj i pokrzyżowało troszeczkę tam planów, nie powiem, że jakoś dużo, ale gdzieś
to i tak lepiej niż my, bo my to tak z półtorej roku, także bolało.
No, natomiast co jeszcze nas zaskoczyło? Przede wszystkim, wiesz co, zaskoczyła nas Północna Karolina. to jest chyba taki...
Chciałam cię zapytać o Północną Karolinę właśnie, o to jak się tam czujecie, bo jakby jeżeli chodzi o wybór miejsca, no to był dosyć jasny, tak? Bo to chodziło o oddział tej firmy.
Tak, my mieliśmy tutaj możliwość.
Ale jak się czuliście w ogóle nawet, wiesz, z tą wizją zamieszkania w Północnej Karolinie, no i czy wam się właśnie sprawdziła i jak się teraz czujecie mieszkając tam?
Znaczy powiem ci, że dla nas, jak ja pierwszy raz usłyszałem o Północnej Karolinie, to mówię, no fajne miejsce na chwilę, trzeba jakoś szybko wymyśleć, jak mam się przenieść na Florydę, czy gdzieś w jakieś inne miejsce. No też jak jeździliśmy turystycznie do USA, to nigdy gdzieś nie trafiliśmy na Północną Karolinę, raczej albo całe zachodnie wybrzeże, albo wschodnie, tutaj gdzieś właśnie Floryda, czy tam północ, Nowy Jork, New Jersey. My nie wiedzieliśmy nic o Północnej Karolinie na początku, natomiast mieliśmy znajomych Amerykanów, którzy postanowili przeprowadzić się do Polski. Oni się właśnie przeprowadzili z Północnej Karoliny. Było takich kilka
To taka
osób.
Wymiana wewnątrz firmy, tak? To
tak, tak. Z tej samej firmy de facto też była wymiana. I było, powiem ci, kilka par z USA, które przyniosły się do Polski, bo im się Polska podobała. Chcieli też podróżować po Europie, gdzieś tam żeśmy się złapali też kontakt. I trochę się dowiedzieliśmy o Północnej Karolinie. Dowiedzieliśmy się, że jest to bardzo przyjemne miejsce do życia. Ja to zawsze mówię, takie rezydentalne, fajne szkoły, świetna przyroda, w miarę bezpiecznie. Tak na tle chyba całych Stanów to całkiem mocno bezpiecznie. I to tyle, co wiedzieliśmy. Natomiast nie mieliśmy absolutnie tego komfortu, że przyjeżdżaliśmy do miejsca, w którym chociaż turystycznie kiedyś byliśmy. Przyjechaliśmy po prostu do miejsca, które było obce. I bardzo pozytywnie się zaskoczyliśmy. Bardzo pozytywnie do tego stopnia, że ja przynajmniej na razie przez następnych, nawet myślę parę lat, nie mam takiego wewnętrznej potrzeby szukania innego miejsca w USA, w którym bym chciał mieszkać. Jest świetna
bardzo
pogoda,
ciekawe. Super to słyszeć.
Przyroda.
Ja też nigdy nie byłam w Północnej Karolinie i też się zawsze wybieram i zawsze, wiesz, gdzieś tam po drodze człowiek staje, nie? No bo turystycznie to nie jest do końca miejsce jakby popularne, mimo że tam jest co zwiedzać, ale no właśnie jest tyle do wyboru w Stanach, że się priorytetyzuje inne miejsca, ale muszę się w końcu wybrać do Północnej Karoliny, jest to na naszej liście wysoko.
Znaczy wiesz co, na pewno powiem ci, że nie jest to miejsce, które bym wybrał turystycznie w pierwszej kolejności, tak? To nawet teraz, po prawie roku mieszkania tutaj, dalej uważam, że to nie jest w ogóle destynacja turystyczna, na którą ktoś powinien atakować od razu, jak jedzie do USA. Natomiast z punktu widzenia mieszkania w USA, no zwraca się już uwagę na inne rzeczy po jakimś czasie, tak? I tu się fajnie żyje, po prostu fajny klimat.
Czyli jest umiarkowana pogoda, tak? Jakby się porównał do Polski?
Troszeczkę, to znaczy dłużej jest cieplej. Lato jest, że tak powiem, wiosna się zaczyna w miarę szybko. Tak jak ja pamiętam, że po naszym przyjeździe, czyli to był koniec lutego, więc początek marca, już było całkiem ciepło, bez żadnych jakichś zimowych kurtek i tak dalej. Fajne lato było, nie było tak, była jakaś tam wilgotność, ale nie taka wilgotność jak na przykład na Florydzie, gdzie już jest w lato tak naprawdę
tak,
ciężko.
No tam jest ekstremalna wilgotność, nie?
Tutaj,
ale
tutaj tego nie było.
Były jakieś burze, jakieś takie rzeczy chyba, a właśnie powiedz o tej anegdotce związanej z deszczem.
No tak, właśnie to teraz w parę miesięcy temu, z 2 czy 3 miesiące temu był huragan, który szedł, nie pamiętam jak on się nazywał, on przede wszystkim szedł, no jest sezon huraganów, więc huragany idą przez Florydę, no i śmieszna jest sytuacja, że drużyna hokejowa u nas w mieście nazywa się Carolina Hurricanes, natomiast jak ja pytam kogokolwiek zawsze, czy tutaj są huragany albo jakieś tornada, to wszyscy mówią, nie, w ogóle nie przejmuj się, tutaj nic takiego nie ma, po czym no bo był właśnie taki okres, że dostawaliśmy alerty, że ten huragan, to tornado jednak do nas dotrze. Natomiast no dla nas to była nowość. Mamy drewniany dom, mamy. No, nigdy się z czymś takim nie spotkaliśmy, więc ja spakowałem grilla, do garażu, meble z ogrodu do garażu. No, mówię, tyle co mogę zabezpieczyć, to zabezpieczę. Dzwonię do moich znajomych właśnie Amerykanów i się pytam, słuchajcie, czy ja mam się jakoś zabezpieczyć, czy mam coś zrobić. Oni do mnie mówią, niczym się nie przejmuj, just sit down, relax and enjoy the rain. I rzeczywiście popadało bardzo dużo, natomiast tak jak oni mówią, tutaj do północnej Karoliny raczej docierają opady takie dosyć mocne. Trochę wieje, natomiast nie na poziomie huraganów takich, żeby się jakoś tym przejmować. Więc było to no, dość fajne, kolejne fajne doświadczenie, nowe doświadczenie.
Takie amerykańskie można powiedzieć, nie? Tak. Ja to też się śmieję i nie wiem, czy ty to zauważyłeś, że chociaż my nie mamy telewizji amerykańskiej jako takiej, ale jak nam się czasami coś trafi albo jakieś wycinki w internecie, to tutaj po prostu się no bardzo wyolbrzymia często warunki pogodowe, bo jeżeli one są inne niż normalne, to nagle jest to po prostu wielkie poruszenie, prawda? Ja. I mimo tego, że one nie są, bo oczywiście na Florydzie bywają bardzo poważne zagrożenia huraganowe, ale nawet ostatnio przecież były te mrozy nawet chyba na Florydzie, prawda? No ale to były malutkie mrozy albo temperatury bliskie zeru, a jeżeli chodzi o Florydę, no bo gigantyczne były w Chicago i w Nowym Jorku, ale no po prostu jakby eskalacja tego, jeżeli to nie są rzeczy zagrażające, tylko po prostu są inne, no jest wielka, jest, to jest takie śmieszne, nie? To jest trochę taka komedia, tak jakbyśmy oglądali po prostu jakiś nawet kabaret.
To znaczy, wiesz co, to dla nas też było śmieszne, bo ja mówię, no taki do nas, do północnej Karoliny oczywiście też dotarły te mrozy i tylko no mrozy, no to nie były mrozy, takie, jakie kiedykolwiek w Polsce spotkałem i gdzieś, wiesz, oczywiście też rozmawiamy z naszymi znajomymi tutaj Amerykanami, że no nie pamiętam, to maksymalnie było w okolicach minus 10 Celsjusza, może mniej, nawet minus 8, coś takiego. Oni mówią, to jest anomalia pogodowa, to no, tego nie
było. Nie wychodzić z domu, tak. No.
Tak, ja mówię, no okej, okay, no po prostu, bo oni mówią, że dla nich to jest niespotykane, ja zawsze pytam, kiedyś zapytałem, jaka jest pogoda w północnej Karolinie, jaki tu klimat ogólnie panuje, to mój kolega mi odpowiedział, sezon golfowy cały rok. Mm-hmm.
Więc, no to coś dla ciebie.
Tak,
nie?
Tak, zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak. A powiedz, będziemy już pewnie pomału musieli zbliżać się ku końcowi. Pytanie oczywiście mam milion, więc będę musiała tutaj jeszcze tylko coś wybrać. Ale powiedz o ludziach, powiedz o tym, jak zostaliście tam przyjęci. Powiedz, jeżeli wiesz, jakby ja nie wiem, znaczy mi mówiłeś o fajnych wrażeniach, ale jeżeli mógłbyś tak obiektywnie na to spojrzeć i wiesz, no bo zawsze jak się gdzieś przenosimy w kolejne miejsce, nowe miejsce i często nikogo tam nie znamy, albo może jedną, dwie osoby, nie wiem też czy kogoś, a mówisz, że znaliście, tak? Kogoś tam już, tak. Ale jak czujecie się w otoczeniu, jak czujecie się jako Polacy w Stanach po prostu na co dzień, nie?
Znaczy, powiem ci, że my też gdzieś trafiliśmy w takie miejsce, które naprawdę ułatwia nam tą, że tak powiem, akomodację tutaj, bo wszystko, o co pytasz, to ja mogę ogólnie zamknąć w jednym słowie, że jest naprawdę super. Jakby mieszkamy w mniejszej miejscowości tutaj na obrzeżach Raleigh, stolicy północnej Karoliny, i tutaj w tej miejscowości jest takie bardzo, powiedziałbym, hermetyczne community, natomiast bardzo nas wszyscy fajnie przyjęli, bo zawsze czy gdzieś w restauracjach jak byliśmy, czy gdzieś na jakichś eventach, na jakichś tam różnych spotkaniach, to każdy jak słyszał, że jesteśmy z Polski, no to byli zaciekawieni, ale wszyscy nas pozytywnie odbierali, więc my do tej pory nie doświadczyliśmy żadnych, że tak powiem, negatywnych rzeczy związanych z tym, że jesteśmy imigrantami z Europy po prostu, z końca świata. Często bym powiedział, że na naszą korzyść to działa, to znaczy jak gdzieś tam ja miałem tematy związane z pójściem do lekarza i mówiłem, cześć, słuchajcie, pierwszy raz jestem u lekarza w USA, nigdy tutaj nie byłem, mówię, nie wiem jak to funkcjonuje i też żeśmy taki krótki small talk gdzieś tam sobie uskutecznili, gdzieś tam ci ludzie nawet jeszcze większą, że tak powiem, rękę wyciągali do pomocy, żeby nam pomóc. ku naszemu zdziwieniu w Północnej Karolinie jest dużo Polaków, więc my się tego nie spodziewaliśmy, natomiast...
Właśnie skupionych wokół pewnie kilku korporacji, no nie?
Tak, tak. Natomiast też poznałem tutaj pewne dwie pary w zasadzie, które przeniosły się do USA, do Północnej Karoliny, w ogóle nie z powodu migracji wewnątrz firmy, tylko po prostu wybrali sobie Północną Karolinę jako taki dość szybko rosnący region biznesowy, gdzie można szukać fajnej pracy właśnie w jakimś tam obszarach bankowości, IT i tak dalej. I się przenieśli, bo po prostu taki mieli pomysł na siebie. Dużo jest. Też przez klub się Tajniki Ameryki dowiedziałem właśnie, że i cały czas widzę, że w ogóle coraz więcej ludzi jest...
Myśli o
Północnej Karolinie albo jest z Północnej Karoliny, bo teraz też ostatnio kilka osób widziałem, dołączyło, które właśnie w opisach miały, że są z Północnej Karoliny, więc świetne community tutaj my mamy. Naprawdę, no, co do porównania, powiem ci, no, ja nie będę nic złego mówił o Polsce, absolutnie, natomiast my po 6 miesiącach mieliśmy taką wizytę, że tak powiem, kontrolną w Polsce na kilka dni.
No właśnie.
I powiem szczerze, że...
Już ta różnica, ten szok taki był zauważalny, nie?
Tak, tak, dało się to wyczuć. No tutaj ludzie są zdecydowanie bardziej pozytywni w takim ogólnym pojęciu.
Jeżeli chodzi nawet o ich nastawienie, no nie? Sposób myślenia, to pewnie czuć, bo generalnie no, prawdą jest, że nie zawsze możemy liczyć na tą pomoc, czy na tą życzliwość taką, na jaką oni się czasami kreują, nie?
Zdecydowanie.
I jakby tutaj często się to zarzuca Amerykanom, ale no jakby dobrze, ale i tak jest łatwiej, nawet w tej powierzchownej znajomości, jeżeli rzeczywiście ta życzliwość jest, bo oni akurat do tej życzliwości nie muszą się zmuszać. Oni to jest w kulturze i tutaj robią to zupełnie naturalnie, więc chociażby to, myślę, rekompensuje w ogóle jakby może, nie wiem, jakikolwiek później brak tej uwagi, nie? Gdzieś tam dalej. Bo akurat no na to już w ogóle ciężko gdziekolwiek liczyć, że ktoś tam będzie nad nami skakał i rzucał wszystko i nam pomagał, ale jeżeli chociażby w takim codziennym życiu, w takiej codziennej pomocy można na to liczyć, to już jest fajnie. Nie? Mhm. No właśnie, Marcel, więc no to super, ale włóżmy tutaj, chyba tak się mówi, łyżkę dziegciu, czy jakoś tak, możesz pomyśleć o jakichś takich bolączkach, czy też, no wiesz, trudnościach, oprócz tych różnych formalnych, jeżeli chodzi o Stany, jakbyś to określił tak już prawie po roku?
To znaczy, wiesz co, ciężko mi jest nawet wybrać jedną rzecz taką, bo emigracja jest trudna i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest po prostu...
Roller coaster.
Tak, i emocjonalny, i że tak powiem decyzyjny, i trzeba podejmować często trudne decyzje, trzeba je podejmować szybko, więc cały ten proces jest po prostu trudny i to ja zawsze powtarzam, że to chyba nie jest dla wszystkich, że trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby chcieć tutaj wyjechać, chcieć tu mieszkać i zacząć sobie budować to życie od nowa, więc powiem ci, że na pewno jest dużo takich sytuacji, wiesz, gdzie przede wszystkim no, jesteśmy tu sami, to znaczy mimo, że poznajemy ludzi, mimo, że jakby coraz, że tak powiem, grono naszych znajomych się powiększa, to trzeba pamiętać o tym, że no z rodziną czy ze znajomymi w Polsce nie zawsze jest możliwość porozmawiania. Jesteśmy daleko, jest inna strefa czasowa, ta strefa czasowa już jest na tyle...
To jest największa bariera chyba, co?
Tak, tak. No u was to już w ogóle, bo dla was to jest 9 godzin, my mamy tylko 6, ale to wystarczy do tego, żeby często pewne relacje się po prostu może nie pogorszyły, co... zmniejszyły właśnie przez tą niedostępność, więc na to też trzeba być gotowym, to wyjeżdżając właśnie trzeba mieć z tyłu głowy, że no coś oddajemy niestety. No nie?
Tak, płacimy na pewno za to cenę i te relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną są o tyle ważne, że one po prostu, ja już może z takiego naukowego punktu widzenia, jako magister psychologii, ale też i pasjonat ciągle jakby funkcjonowania mózgu, emocji i tak dalej, po prostu te relacje wyzwalają w nas hormony szczęścia i dlatego jesteśmy ludźmi, jak to się mówi, stadnymi, czy też gatunkiem stadnym i tak dalej, więc musimy, no potrzebujemy tych relacji do tego, żeby mieć te bodźce takie fajne, pozytywne sami ze sobą, to samemu ze sobą tam pewnie można zwariować. Więc no tego nie ma. I my na przykład po naszej przeprowadzce migracji, no byliśmy, bardzo nam to pomogło, że nasi najbliżsi przyjaciele w Polsce byli z nami prawie, no prawie codziennie mam wrażenie, no przynajmniej raz w tygodniu, no było dużo tych rozmów, telefonów i jakby pomogli nam, myślę, się zaadaptować i tutaj jakoś to w miarę łagodnie przejść, to jest po prostu niezbędne, bo jest bardzo trudno, nawet emigrując we dwójkę, tak, czy też jako rodzina, więc jest to zdecydowanie trudne i to rzutuje na takie samopoczucie, a nawet na to, jak my odbieramy jakieś rzeczy, tak? Jak sobie radzimy z tymi wyzwaniami, z tymi stresami, nie jesteśmy wtedy tak mocni, więc to jest ten problem. No wiadomo, z czasem to się gdzieś tam łagodzi, ale na to potrzeba lat, nie?
Oczywiście i tu wiesz, tutaj to też jest taka rzecz, którą trzeba sobie zdać sprawę, że czasami wiesz, mamy oparcie, mieszkając w Polsce mamy oparcie wśród znajomych, wśród rodziny, a często pewne problemy, z którymi się tu zderzamy, raz, że nie ma z kim o tym pogadać, nie bardzo jest na kogo liczyć, żeby ktoś pomógł, a z kolei też przerzucając, że tak powiem, czy próbując je, że tak powiem, rozwiązać z częścią tych znajomych czy rodziny w Polsce, nie zawsze zrozumieją te problemy, które my tutaj mamy, bo coś się zmienia, coś jest inaczej, co nie? Natomiast na taki pozytywny akcent to powiem, że koniec końców trochę czasy nam się zmieniły i wydaje mi się, że kiedyś ta podróż do USA była bardziej taka incydentalna, rzadka, bardzo taka pamiętliwa, natomiast teraz już no, my jeszcze zanim się wyprowadziliśmy, byliśmy kilka razy w Stanach, też ktoś tam ze znajomych, Daniel nasz, którego ja pozdrawiam, też członek klubu Teniki Ameryki, który nas odwiedził i też jest to zawsze jakiś taki pozytywny vibe i wydaje mi się, że to jest chociaż, mówię, w tej całej trosce związanej z tym utratą tego, na dobre działa to, że mamy social media, na dobre działa to, że mamy właśnie no tańsze, że tak powiem, komunikacje.
Tak, to jest cudowne. Pomyśl sobie kiedyś, jak trzeba było tak drogo płacić za każdą rozmowę.
Tak, nie? Tak.
Więc, to jest nie bez porównania w dzisiejszych czasach i jeszcze wideo i tak dalej. Ja tu nawet dodam, że moja babcia mieszka w Suwałkach i moja ciocia wyjechała lata temu do Stanów i długo jej nie było w Polsce i teraz ostatnio właśnie po latach przeleciała do Polski. Pytałam babcię, no to jak się czujesz teraz z tym, że ciocia przyjeżdża i że się spotkacie i tak dalej i babcia moja, zresztą ona zawsze z takim pozytywnym nastawieniem i zawsze miała na wszystko w ogóle taką odpowiedź, kurde, książkową i tutaj też mówi, że słuchaj, my codziennie rozmawiamy na wideo, my po prostu dobrze wiemy, co u nas słychać. No świetnie, że przyjedzie, ale to nie jest takie wydarzenie, jakbym kogoś nie widziała latami i teraz po latach przyjeżdża, więc to było dla mnie takie ciekawe, od mojej babci usłyszeć w ogóle, bo oni rozmawiają na wideo, moja babcia ma Facebook portal i tam jakoś go obsługuje i sobie rozmawiają.
Z jednej strony ta rozłąka gdzieś wydaje mi się, że najczęściej dotyka tutaj ludzi, imigrantów w USA, przynajmniej takie mam troszeczkę doświadczenie, jak obserwuję te ludzi, którzy tu przyjeżdżają, bo nas to jeszcze tak mocno nie dotknęło, my tu jesteśmy krótko, też mieliśmy ten taki właśnie kontrolną wizytę, ja to mówię w Polsce, że ta rozłąka dotyka, natomiast z kolei, no mówię, social media gdzieś tam nam
pozwalają. Pomagają. W przeciągu naszej rozmowy, żeśmy wymienili trochę już takich tipów, którymi chciałbyś się podzielić. Ja może tutaj nie chciałabym, żebyśmy jeszcze przedłużali i wiesz, i to wszystko może powtarzali czy podsumowywali. Chcę powiedzieć, że mieliśmy meetup z Marcelem i z Martyną w klubie Tajniki Ameryki jakiś czas temu i na tym meetupie też się podzieliłeś fajnymi tipami i one są dostępne dla klubowiczów. No, muszę tutaj to podkreślić i nakreślić, bo od tego ten klub jest, żeby takie rzeczy były w jednym miejscu i były łatwo, że tak powiem, znajdowalne, więc fajnie. I tutaj ku końcowi jeszcze raz wspomnę o klubie Tajniki Ameryki. Bardzo zapraszam, naprawdę świetni ludzie, fajnie sobie pomagamy. Jest tam, no nie wiem, powiedz sam Marcel, atmosfera chyba jest...
Znaczy przede wszystkim ja w kontekście klubu bym powiedział coś takiego, że my szczególnie na początku, jak klub Tajniki Ameryki powstawał, byliśmy na etapie wyjazdu do USA i bardzo mocno żeśmy skorzystali z rad, porad i pomocy, która była w klubie Tajniki Ameryki i tak naprawdę od początku obserwujemy, jak klub rośnie, powstaje, coraz większy się robi i też powiem, nie ukrywam, z moją Martyną cieszymy się, jest dla nas to mega pozytywne, kiedy możemy my teraz troszeczkę kontrybuować w tym i podzielić się jakąś wiedzą właśnie z osobami, które teraz przyjeżdżają i też podzielić się jakimiś nowymi rzeczami, których my się już tutaj nauczyliśmy, które są fajną wiedzą, więc ja mega polecam, bo jeżeli ktoś myśli o USA to i myśli o tym poważnie, to po prostu to jest no-brainer i to chyba nie ma lepszej opcji w tym momencie po prostu niż klub.
O Jezu, jak miło, Marcel, dzięki wielkie i w sumie na to bardzo ciężko pracujemy, żebyście właśnie takie wrażenie mieli. Dużo dzisiaj o klubie, no ale to jest naturalne, bo jesteś klubowiczem i przez to się poznaliśmy i po prostu tam no, istnienie klubu jest nierozerwalną częścią wielu klubowiczów. Bardzo fajnie. Marcel, raz jeszcze Ci bardzo dziękuję za udział, za podzielenie się Waszą historią i tymi łatwymi rzeczami, i tymi trudnymi. Nasz podcast można oglądać również na YouTubie, o czym może nie powiedziałam na początku, ale tak, od tego sezonu jesteśmy również na YouTubie, także można tutaj nas zobaczyć, jak sobie konwersujemy. No i cóż, raz jeszcze zapraszamy do klubu, ale zapraszamy też na Instagram. O Instagramie nie mówiłam, na Instagram klub Tajniki Ameryki albo na mój prywatny Tajniki Ameryki. Marcel, ty też masz swojego Instagrama chyba, co?
Tak, mam prywatny? Marcel SLR. Też czasami wrzucam jakieś... Nie, ten jest publiczny. Mam taki, gdzie wrzucam troszeczkę z naszych wojaży po USA raczej. Mhm. Takich rzeczy. Nie jest tego dużo, ale coś tam wrzucamy.
To fajnie. Super, Marcel. Jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. Pozdrów Martynę i widzimy się na kanałach.
Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Trzymaj się.
Dzięki, pa, pa.